Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Pisał Stanisław ze Skarbimierza. Był on prawnikiem, filozofem, profesorem i rektorem Akademii Krakowskiej w latach 1400 i 1413 i jest autorem kazań naukowych zatytułowanych O wojnach sprawiedliwych, o rozwoju i o prawach narodu. Do tego wszakże, by wzrastała i rozkwitała Rzeczpospolita, księstwo, miasto czy królestwo, potrzeba, aby rządy opierały się tam na słusznej ustawie, zachowującej jedną dla wszystkich sprawiedliwość, na doskonałej zgodzie gwarantującej jedność, na szczerym zaufaniu, pozwalającym się wspierać wzajemnie, na bystrej roztropności, zbawiennie kierującej zamysłami, na uporządkowanym wysiłku, będącym niejako spełnieniem wszystkiego. Gdy tak będą się rzeczy miały, to miasta i gminy zaludniać się będą i będą trwać roztropnością możnych. I przeciwnie, jeśli wpierw niż cnoty i prawość rozprzestrzenią się w Rzeczpospolitej łotrostwa, bądź waśnie i niezgoda, mącące spokój i rodzące rozdwojenia, a jeszcze pojawi się Boże uchowa i zdrada, jeśli rządzić się ona będzie nie radami starszych, lecz młokosów, i to młokosów zarówno z wieku, jak i z obyczaju, jeśli każdy obywatel mieć będzie na uwadze tylko własny interes, to choćby i czynili rzeczy, które się wydają moralnie dobre, Rzeczpospolita przeciw sobie rozdzielona spustoszeje i dom na dom upadnie. Już nie ma dawnej łąki. Nieznanej krainie upodobnił ją śnieg ten, co ciszkiem się storzy. Czasem lśniwo na lotku oślepły od zorzy, na ukos mignie oczom, a naprzeciw zginie. Różowe od poblasku i oprawne w śnieg i gałęzie gniazd gruzłami przeświecają słońce, i kruków nieruchome tkwią na nich szeregi, w jedną stronę swych dziobów nasrożywszy końce. Można teraz się zbłąkać wśród białego czaru. Świat w nim bezimiennieje, gubiąc swe granice. Można teraz nie poznać parowu i jaru i nie trafić na drogę i złudzić źrenice. Co za światy przylotne i wędrowne kraje spadły razem ze śniegiem na te ścieżki strome? I czemu tak radośnie oko nie poznaje tego, co tak niedawno było mu znajome? Pisał Bolesław Leśmian, zaś Tadeusz Sułkowski. Śniegu, śniegu biały, człowieku w sobie czarny, że tak nie można zrównać czystości z niczym marnym. Wyogromnieć, odnowić i natrzeć śniegiem trwanie, żeby było śnieżyściej, mozolniej, wspanialej. Śniegu, śniegu biały, człowieku w sobie czysty, pomódl się tak do zimy, a na wiosnę do liści. A teraz do ekologii. Regres proekologicznych postaw jest skutkiem transformacji, która nie powstrzymała w wystarczającym stopniu zagrożeń w dziedzinie gospodarczej, zdrowotnej, moralnej, kulturalnej i ekologicznej, mimo redukcji emisji pyłów o 60%, dwutlenku siarki o 50%, czy poprawy jakości wód powierzchniowych, dzięki budowie rocznie około 300 oczyszczalni ścieków. O ile bowiem na niektórych z 27 obszarów Polski ekologicznego zagrożenia nastąpiła w 90. latach wyraźna poprawa, to równocześnie pojawiło się według ustaleń Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska 20 nowych rejonów, w których wskutek rozwoju motoryzacji i ograniczenia przewozów kolejowych i zbiorowego transportu przekraczane są normy zanieczyszczeń. Do degradacji środowiska w Polsce przyczynia się paradoksalnie pomoc w cudzysłowie krajów Wspólnoty Europejskiej. Przykłady wypychania do naszego kraju pestycydów za 60 milionów dolarów, z których część nie mogła być na zachodzie zastosowana z powodu restrykcyjnych wymagań środowiskowych, niedozwolonych technologii produkcji proszków do prania zawierających fosforany czy butelek z PCV, lokowania spalarni odpadów i przemytu tysięcy ton odpadów, w tym zużytych samochodów, opon, olejów, rozpuszczalników, farb, szlamów i osadów pościekowych, a nawet radioaktywnych materiałów. Tylko w 1992 roku, a więc 10 lat temu, import opakowań jednorazowych szacowano na 300 tysięcy ton, w tym 50 tysięcy ton butelek plastikowych, tworzących stosy odpadów. Także dążenie do maksymalizacji zbiorów kosztem jakości naraża miliony ludzi na oddziaływanie stężeń związków chemicznych w czasie ich produkcji, magazynowania, transportu i stosowania. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia tylko agrochemia stosuje 3 miliony trucizn rocznie, które są obecne w pożywieniu, w wodzie i w powietrzu. Tak więc możemy powiedzieć, że mamy do czynienia z pewnym złowrogim chaosem wskutek liberalno-indywidualistycznych wartości i postaw. Ignorancja i ekonomizm myślenia, tolerancja wobec łamania zasad porządku i współżycia społecznego, korupcji i nadużyć, a zwłaszcza marginalizowanie edukacji i kultury. W tym roku dla przykładu planuje się zamknięcie 800 szkół, a w ubiegłym roku wygaszonych zostało 300. Marginalizowanie edukacji i kultury, tych najcenniejszych wartości i oręży w kształtowaniu mentalności i zabezpieczających nasze trwanie, spowodowało rozprzężenie dyscypliny społecznej i dezorganizację życia. A zatem stan środowiska przyrodniczego nie może być rozumiany w oderwaniu od środowiska społecznego, ponieważ zależy on od procesów społecznych, kulturowych i ekonomicznych, u których podstaw znajdują się zakorzenione w mentalności systemy wartości, jak i rozumienie sensu życia, przekonania, normy moralne, emocje i postawy. Poza tym występuje związek świadomości poszczególnych ludzi z systemem społecznym i każdy przewrót, zmiana czy kryzys załamujący dotychczasowy porządek niszczy charakter i mechanizmy tego związku. Nie ma poszanowania środowiska bez porządku publicznego i nie ma tego porządku bez poszanowania wartości przyrody.
Thank you.
Tydzień temu mówiłem o wpływie tworzyw sztucznych na nasze zdrowie, a dzisiaj o wpływie chemizacji środowiska. Naprzód o inicjatywie REACH. Co to jest REACH? Jest to propozycja utworzenia systemu rejestracji, oceny i autoryzacji chemikaliów, który miałby obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Producenci musieliby dostarczyć do Centralnej Agencji Chemicznej informacje na temat bezpieczeństwa każdej substancji produkowanej w ilości powyżej 1 tony rocznie. Dane dotyczące substancji produkowanych w większych ilościach oraz chemikaliów budzących szczególne wątpliwości byłyby poddawane ocenie specjalistów. Natomiast chemikalia stanowiące duże zagrożenie byłyby wycofywane z użytku i zastępowane przez bezpieczne odpowiedniki. Według REACH związkami wysokiego ryzyka są substancje o właściwościach rakotwórczych, uszkadzające kod genetyczny lub zaburzające procesy reprodukcji i naruszające gospodarkę hormonalną, a także trwałe, ulegające bioakumulacji. Nawozy sztuczne, odzież, opakowania żywności, teflonowe patelnie, farby, meble, sprzęt elektroniczny, kosmetyki to źródła toksycznych chemikaliów, które trafiają do naszych organizmów. Substancje takie odkryto we krwi 15 znanych Polaków, którzy dobrowolnie poddali się badaniom. Analizę przeprowadziła organizacja Światowy Fundusz Ochrony Środowiska oraz Państwowy Zakład Higieny. Akcja była częścią europejskiej kampanii Detox, której celem było wprowadzenie projektu reformy prawa unijnego dotyczącego regulacji rynku i bezpieczeństwa stosowania substancji chemicznych. Próbki przewieziono do laboratoriów w Belgii, w Czechach i w Szwecji. Poszukiwano toksycznych substancji z 4 grup tzw. pestycydów chloroorganicznych, jak na przykład DDT, polichlorowanych bifenyli, w skrócie PCB, ftalanów i perfluorowanych związków alifatycznych. Dwie pierwsze grupy substancji wycofano z powszechnego użytku już ponad 40 lat temu, z uwagi na ich potwierdzoną toksyczność. Pozostałe są nadal wykorzystywane, między innymi w opakowaniach, zabawkach czy materiałach tekstylnych. Na 39 poszukiwanych substancji we krwi Polaków znaleziono 25. Ponad połowa z nich to związki, których produkcję wstrzymano, jak wspomniano, lub ograniczono kilkadziesiąt lat temu. Są one jednak trwałe i posiadają zdolność odkładania się w organizmach żywych, właśnie wspomniane zjawisko bioakumulacji, stąd nadal są obecne w naszych organizmach. Co do części z nich, istnieją podejrzenia opierające się m.in. na testach na zwierzętach, że mogą powodować groźne choroby, m.in. nowotwory i zaburzać pracę organizmu. Najgorsze jest to, że nie wiemy, dlaczego w naszej krwi wykrywa się tak dużo substancji toksycznych. Można prowadzić zdrowy tryb życia, a jednak mieć wysoki poziom tych szkodliwych chemikaliów, mówi jeden z badanych. Byłam przekonana, mówi inna badana, że moje wyniki będą wzorowe, a okazało się, że w mojej krwi stwierdzono wysoki poziom DDT, polichlorowanych bifenyli i ftalanów, napisała właśnie jedna z badanych. Związki wykryte w organizmach badanych nie są substancjami naturalnie występującymi w środowisku. A badanie potwierdza, że każdy z nas nosi w swoim organizmie prawdziwy chemiczny koktajl. Stężenia wykrywanych związków są niskie, a ich szkodliwy wpływ na zdrowie człowieka nie został bezsprzecznie potwierdzony, przynajmniej w stwierdzanych ilościach. Jednak już sama obecność tych substancji budzi niepokój, szczególnie iż coraz częściej podejrzewa się, że interakcje między różnymi grupami chemikaliów mogą zwiększać ryzyko występowania różnego rodzaju zaburzeń w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. Można przeczytać w raporcie przygotowanym przez ekspertów Państwowego Zakładu Higieny. Postawmy pytanie. Jaki jest związek między obecnością tych substancji w naszych organizmach a zdrowiem? W ostatnim czasie przeprowadzono kilka badań mających na celu stwierdzenie związku między obecnością w środowisku różnych substancji chemicznych a zdrowiem ludzi. Mamy jednak podstawowy problem. Nigdzie na świecie nie ma grupy kontrolnej, takiej, którą można wykorzystać dla porównań, która nie byłaby narażona na działanie tych substancji, mówi profesor Jan Ludwicki, dyrektor Państwowego Zakładu Higieny i przewodniczący zespołu specjalistów, którzy przygotowywali raport z badań Światowej Organizacji Światowego Funduszu Ochrony Środowiska. Są obserwacje łączące narażenie na DDT z pogarszaniem się jakości i ilości nasienia ludzkiego. Również w Państwowym Zakładzie Higieny prowadzono takie badania. Nie są one jeszcze zakończone, ale jesteśmy już teraz pewni, że narażenie na toksyczne związki ma wpływ na zaburzenia hormonalne, o czym mówiłem tu tydzień temu, jak również na wzrost liczby urodzeń dzieci o tak zwanej niepewnej płci. Głównym podejrzanym są tu metabolity DDT, ale również ftalany i polichlorowane bifenyle, tłumaczy profesor Ludwicki. Trzeba też pamiętać, że niektóre postaci raka, na przykład rak piersi, są zależne od hormonów. Zachorowania można więc łączyć z obecnością substancji chemicznych wpływających na ludzki układ hormonalny, dodaje profesor. Jak twierdzą eksperci Państwowego Zakładu Higieny, długotrwałe narażenie na nawet niewielkie stężenia tych substancji chemicznych łączone jest, oprócz zachorowań na nowotwory i zaburzeń rozrodu, z wadami rozwojowymi, zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego dzieci, uczuleniami czy osłabieniem układu odpornościowego. Zdaniem Ireneusza Chojnackiego z Światowego Funduszu Ochrony Przyrody Polska jedynym wyjściem jest wdrożenie specjalnego pakietu ustaw kontrolujących rynek chemiczny, a więc wspomniany tu projekt REACH. Czy REACH nas obroni? To jest jedyna droga. Jeden człowiek, nawet wyposażony w wiedzę o szkodliwości niektórych substancji chemicznych, nie jest w stanie nad tym zapanować, mówi Chojnacki. Jego zdaniem koszty wprowadzenia REACH można szacować na około 3,5 miliarda euro, co stanowi 0,06% dochodów całego przemysłu chemicznego. W przeliczeniu na każdego obywatela Unii koszt ten to 50 eurocentów rocznie, twierdzi dyrektor Światowego Funduszu Ochrony Środowiska. Oszczędności szacuje natomiast na 50 miliardów euro w ciągu 30 lat, a więc inwestowanie w profilaktykę. Okres wdrożenia REACH w odniesieniu do najbardziej niebezpiecznych substancji wynosiłby 3 lata. W stosunku do substancji mniej niebezpiecznych i produkowanych w niewielkich ilościach, okres ten wydłużono w projekcie do 11 lat. I taki mały komentarz. Ma się wrażenie, że politycy, urzędnicy i ludzie biznesu zajmują się problemami ekologicznymi głównie z chęci sprostania politycznej poprawności. Sprawy te są powszechnie niedoceniane, a nawet, jak mówią psychoterapeuci, wypierane z indywidualnej i zbiorowej świadomości. Powszechna i niezakłamana świadomość alarmujących zagrożeń ekologicznych musiałaby spowodować polityczne i ekonomiczne trzęsienie ziemi, które ogarnęłoby cały glob. Wypieramy ją więc, mimo że epidemicznie rosną wskaźniki zachorowalności na raka, jak wspomniano, alergie, choroby układu krążenia i układu trawiennego, a także na AIDS. Wypieramy tę świadomość, mimo że istnieją uzasadnione przypuszczenia, że epidemie tych chorób zostały spowodowane katastrofalnym spadkiem odporności wśród ludzkiej populacji, związanym z zanieczyszczeniem środowiska. Wypieramy ją, mimo że jesteśmy świadkami coraz bardziej przerażających katastrof ekologicznych. Jeśli przestalibyśmy wypierać tę wiedzę, stanęlibyśmy przed koniecznością całkowitego przewartościowania między innymi celów rozwoju cywilizacji i rozwoju gospodarczego. Wbrew pozorom, jesteśmy całkowicie zależni od naszego naturalnego otoczenia i aby żyć, kontaktujemy się z nim w każdym ułamku sekundy, z powietrzem, z polem elektromagnetycznym, z żywnością, wodą, światłem słonecznym itd. Gdy jest na to czas i miejsce, wszyscy z obłędem w oczach pędzą w góry, do lasów, na pola i łąki. Daj Boże. Nie bez powodu mamy te potworne korki na drogach w okresie wakacji i dłuższych weekendów. To dowodzi, że większość ludzi doskonale czuje, jaką wagę ma kontakt z przyrodą dla ich równowagi i biologicznej, i psychicznej regeneracji. Jeśli komuś uda się zdobyć kawałek ziemi blisko lasu i w miarę ekologicznie wybudować dom, to często wraca tam i śpi w ciszy, oddychając leśnym powietrzem. Wszystko to ma wielkie znaczenie. A więc można powiedzieć, że przyroda jest gwarantem funkcjonowania w dobrym zdrowiu. Można zasadzić drzewo, patrzeć jak kwitną kwiaty i oglądać gwiazdy na niebie, bo nie ma w pobliżu miejskich latarni. My żyjemy w czymś w rodzaju utopii, w której miasto jest źródłem szczęścia i wszelkiej pomyślności. Wyznawcy tej utopii po kilku, najwyżej kilkunastu latach są wykończeni, szczególnie jeśli nie mają w sobie zainstalowanego czegoś, co każe im się sobą opiekować i pozwala odczuć, że coś złego się z nami dzieje. Budzenie wrażliwości na otoczenie i przyrodę poprzez lepszy kontakt z własnym ciałem to często używana w psychologii ścieżka. Tak więc możemy powiedzieć, że mentalność wyznacza istotę relacji między człowiekiem i przyrodą. Ukształtowana ona jest, ta mentalność współczesnego człowieka jest ukształtowana przez technomorficzne myślenie, redukujące je do rozwiązań technicznych. Zapoznana natomiast została sfera etyczno-moralna i humanistyczna tych relacji, związana z poszanowaniem człowieka, życia, jego godności i wartości. Chodzi tu o wizję świata najogólniejszą i najpełniejszą, inspirującą działania kulturotwórcze i więzi społeczne, a także właściwe podejście do ludzi, do życia i do przyrody. Szkoła i inne instytucje oświatowe powinny zaznajamiać z tą wizją, której jest miejsce na ekologiczną wrażliwość i przeżywanie piękna i wartości środowiska, respektowanie praw natury, chronienie jej przed zniszczeniem, zapobieganie ekologicznej katastrofie, to drogi ocalenia bioróżnorodności, przyrody, krajobrazu, ludzkiego zdrowia i dóbr kultury narodowej. Przekonanie o tym, że człowiek jest częścią przyrody, wymaga kompetencji, analitycznego umysłu i harmonii z przyrodą. Ekorozwojowa przemiana cywilizacyjna będzie możliwa po spełnieniu takich warunków jak indywidualne doskonalenie się, prospołeczność, dostępność informacji i przeorientowanie systemu wartości takich jak sukces, kariera, mieć i używać związanych z ignorancją, arogancją i chciwością, na twórczą aktywność, wzajemne zaufanie czy powiększanie dobra w świecie. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Szczęść Boże. Do usłyszenia.